Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium we dwóch z Tomaszem Rowińskim. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
I jesteśmy ciągle w atmosferze naszego jubileuszu niepodległości, jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stulecia po ponad stuleciu niewoli. Po 123 latach, jak zwykło się mówić, Polska w roku 1918 odzyskała niepodległość. To jest moment pewnego spełnienia, ale równocześnie start bardzo trudnego wyzwania, o którym tutaj w konwersatorium przy różnych okazjach, od różnych stron podchodząc do tego, mówiliśmy, że mianowicie pojawiło się zadanie zjednoczenia, tak? Ziem polskich, zjednoczenia różnych grup, można powiedzieć także i narodowych wewnątrz jednego państwa, no ale także i zjednoczenia wewnątrz po prostu narodu polskiego, który sto ileś lat bardzo odmiennego życia w różnych zaborach przyjął też bardzo różne nastawienia i wszystko to wymagało jakiegoś ponownego przeformułowania, ponownego odnalezienia wspólnych źródeł. Sam proces odzyskiwania niepodległości tak dramatyczny i też naładowany sporami, że nawet przy okazji święta to bardzo często nam jest aż trudno wydobywać to na powierzchnię, tylko po prostu mówimy o pewnej wspólnocie działań. Kiedyś było tak, że rok 1918 dla ułatwienia miał taki jeden symbol, marszałek Józef Piłsudski. Zawsze jak jest jedna osoba, to tak się wydaje, że wszystko jest właśnie proste, tak trochę jakby w osobie quasi-monarchy. Wszystko się jednoczy, wszystkie różnice ulegają zatarciu. Teraz można powiedzieć właśnie przy okazji jubileuszu naszego, który niedawno obchodziliśmy i ciągle w tym roku jest on aktualny, że przy tej okazji jakby uzyskaliśmy coś w rodzaju większego realizmu, tak? Na taki, można powiedzieć, zaczątek większego realizmu. Na przykład mamy już tych patronów niepodległości, nawet już nie dwóch, tak można było kiedyś dawniej, Piłsudski, Dmowski. Teraz mamy już ich kilku i na plakatach, różnych banerach, tak, figurują i Józef Piłsudski, jak dawniej, Roman Dmowski, trochę na zasadzie właśnie tego napięcia drugiej ważnej orientacji w polskich staraniach niepodległościowych, ale także i właśnie Ignacy Daszyński, tak, to wyraźniej niż Piłsudski powiązanie z takie ciągłe z ruchem socjalistycznym, a więc pewnymi także postulatami społecznymi. No mamy Wincentego Witosa z jego z kolei zakorzenieniem ruchu ludowym i tą całą pracą, którą on wykonał, o której my też dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, że trzeba było być wychowawcą, tak, jakimś politycznym polskich chłopów, żeby ich przekonać do tego, że no, partia chłopska to nie jest tylko partia klasowego interesu, ale także partia narodowego czy obywatelskiego obowiązku. I tutaj to niewątpliwie ta praca była wykonywana. Mamy Wojciecha Korfantego, prawda, który trochę tutaj wchodzi też na zasadzie przypomnienia o bardzo trudnym staraniu o odzyskanie tych ziem, które wydawały się już jakoś też utracone, tak, zniemczone do tego stopnia, że już do Polski nie wrócą. Natomiast cywilizacyjnie jest ogromnie ważne, tak, Śląsk. No, staranie o to uwieńczone jakimś jednak, może połowicznym, ale sukcesem, powiązanie na nowo Śląska z Polską w niepodległym państwie. Wielkie i ważne dzieło. Trochę też pośrednio związane też jakby z no, całym problemem jakiegoś zdrowego regionalizmu, tak? Jakiejś pewnej różnicy wewnątrz jedności narodowej. To wszystko pokazuje się, gdy widzimy plakaty naszego jubileuszu, różne osoby. Ale za tym, jak wiadomo, jest też i cała domena sporów, napięć. To nie jest kwestia historyczna. I o tym trochę chcemy właśnie dzisiaj rozmawiać, że pięknie opowiadamy o odzyskaniu niepodległości, ale nawet te niedawne obchody, no, były obchodami pełnymi emocji i wydawało się, że tam różne będą chodziły marsze, kontrmarsze. Czasami jedni starali się, żeby nie pójść w jednym marszu, ale w drugim, drudzy, żeby w ogóle żaden marsz się nie odbył. No, przy tej okazji, nawet będąc, o co bardzo trudno i pewnie nie trzeba, żeby być widzem z zewnątrz, tak? Każdy z nas gdzieś pewnie stał w którymś miejscu tego sporu, ale sobie zdajemy sprawę jako Polacy, że no cóż, mieliśmy naprzeciw w tym sporze bardzo często zwyczajnie innych Polaków, czasami bardzo licznie reprezentowanych. Pytanie więc na naszą rozmowę dzisiaj, jak to jest być zjednoczonym, tak? Polska zjednoczona, a równocześnie podzielona.
To może ja trochę, żeby tą sprawę jeszcze sproblematyzować, to wróciłbym do Józefa Piłsudskiego, ponieważ wydaje mi się, że jego taka pozycja jako mitu niepodległościowego jednak wynika z tego, że to 100 lat niepodległości to była trudna dosyć niepodległość i nie zawsze suwerenna też, o czym pamiętajmy, co jakby wytwarza pewien rodzaj takiej atmosfery, która no szuka tego mitu, tak? Mitu, który będzie gdzieś w kulturze mitem jedności, kimś, kto zbiera te różne wątki, prawda, dążeń Polaków do niepodległości i suwerenności, a przecież moglibyśmy z dwudziestolecia międzywojennego pokazać te momenty, kiedy Piłsudski nie był takim zwornikiem na przykład jedności i wtedy sobie dobrze z tego zdawano sprawę. Ostatnio usłyszałem taką historię, nie żebym był tu jakimś specjalistą, ale kiedy w czasie zamachu majowego doszło do nieudanych takich negocjacji między prezydentem Wojciechowskim a Piłsudskim na temat no, uspokojenia tak sytuacji, po tej nieudanej rozmowie jakby prezydent wycofał się, że tak powiem, do Wilanowa razem tam z rządem i były rozmowy na temat co dalej. No i jedną z silnych takich opcji było to, że wycofujemy się do Wielkopolski i dalej walczymy z Piłsudskim, którym jakimś to jest po prostu uzurpatorem w tym momencie. Natomiast Wojciechowski, który ostatecznie miał decydujący głos w tej sprawie, powiedział, że mimo, że marszałek działa niezgodnie z jakimkolwiek porządkiem prawnym, no to jednak jedność Rzeczpospolitej wymaga tego, aby mu ustąpić, tak, w tym momencie. Więc wydaje mi się, że teraz możemy przejść trochę do naszych dzisiejszych sporów, że często wylewamy łzy nad tym, że się kłócimy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że te spory wynikają z tego, że jest państwo. Także państwo pozwala na to, żeby o te spory się właśnie spierać, ponieważ jest pewien rodzaj takiego fundamentu politycznego czy naturalnego dla nas jako wspólnoty narodowej. Jak nie ma tego państwa, to w pewnym sensie te spory jednak czasami się ukrywa trochę, tak? Dla ukrycia swojej słabości wobec przeciwnika albo dla jakiegoś właśnie wspólnego dobra łatwiej idziemy na ustępstwa, bo nie ma tego fundamentu. Są tylko ludzie, których trzeba zjednoczyć pod, nie wiem, sztandarem kultury czy pod sztandarem jakiegoś właśnie przywódcy. A dzisiaj trochę możemy sobie pozwolić na to, żeby się spierać, bo też te spory będą jakby kształtowały to państwo, w którym żyjemy w przyszłości. Więc te spory są jakoś potrzebne, są dyskusje, byśmy powiedzieli. Nawet niekoniecznie zawsze awantury, tak, wewnątrzpolskie, ale dyskusje o polskiej przyszłości.
No tak, ale uderzyłeś najpierw bardzo mocnym tonem, bo to jednak mówisz o rozmowie między z jednej strony przywódcą o ogromnej charyzmie Piłsudski, który miał ze sobą w znacznym stopniu pewne nadzieje, pragnienia, tak, zbierał lojalność dowódców i zwykłych żołnierzy, którzy widzieli w nim jakiś, no, jednak swojego wodza, prawda? Nie, może nie wszyscy, nie wszyscy dokładnie, niemniej no to był ten rodzaj przywództwa. Z drugiej strony przywództwo instytucjonalne, prawda? Prezydent Wojciechowski, który, powiedzmy sobie szczerze, no ani jako prezydent, ani jako jakiś polityk nie został zapamiętany jako bardzo wybitna, tak, postać. Bardziej go właśnie pamiętamy, chyba trochę tak, jako taki symbol powagi, tak, w tamtym momencie, no był symbolem dla na przykład tych żołnierzy, którzy bronili rządu przed zamachem Piłsudskiego, no był symbolem wierności przysiędze, prawda? Lojalności państwu. Więc oczywiście przypomniałeś moment, w którym oczywiście nie mieliśmy już żadnego sporu uporządkowanego, tylko rzeczywiście rodzaj buntu, rebelii, tak? Którą dzięki jakiejś trosce, czy w wyniku jakiejś troski, tak, o to, żeby państwo się nie rozsypało, nie rozpadło, czyli w momencie rzeczywiście kryzysowym, zdecydowano się jakby zalegalizować, tak, rebelia, która została zalegalizowana, bo wszyscy mieli w pamięci straszny bałagan, który panował przez lata wcześniejsze, prawda? Więc myślano sobie, no cóż, no, czasami jest tak, że rządzi ten, kto bierze władzę, prawda? Czy jest też taki sposób dochodzenia do władzy, chociaż on się kłóci z legalizmem, no to jednak w historii takie coś bywa. I jakby przejdźmy nad tym. Niemniej, to też jest materia pewnie sporu historycznego, ale powiedzmy sobie, że cały jakby ten bardzo dramatyczny gest wzięcia władzy siłą, no prawdopodobnie nie przełożył się. Tu pewnie różnie będą ludzie wyciągali różne wnioski, ale powiedzmy sobie, że jakoś nie przełożył się na tę rzeczywiście konsekwentną dosłownie sanację jako uzdrowienie, tak, państwa. Wręcz odwrotnie, dzisiaj nieraz słowo sanacja kojarzy nam się po części słusznie z pewnym zachwaszczeniem państwa przez układy związane z po prostu z powoływaniem się na autorytet marszałka i że nawet samemu marszałkowi zdaje się też nie udało się, jeśli tego chciał, państwa wyzwolić od tej koteryjności, tylko tym razem to była koteryjność jego własnego obozu, a nie takich małych różnych partii, partyjek, które wcześniej nie mogły się w sprawie Polski dogadać.
Ja trochę chciałem wskazać taką rzecz, że te spory już w dwudziestoleciu, tak, o dziedzictwo marszałka Piłsudskiego były bardzo ostre, bo też polityczne, nie jakby realne, i że na przykład czasy PRL-u to jednak była pewnego rodzaju taka zamrażarka, tak, tego mitu. I że dzisiaj możemy o tym na nowo rozmawiać i też się o te rzeczy spierać.
Oczywiście, im więcej mija lat, najwidoczniej jesteśmy bardziej zdolni do tego, żeby doceniać na przykład wkład osób o niekiedy skrajnie różnym stanowisku w czasie I wojny światowej i zupełnie innej roli przy odzyskiwaniu niepodległości. Chcemy dzisiaj rozmawiamy dzisiaj o Polsce w zjednoczeniu i w sporze. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że szczęśliwie w roku 1918 udało się tak jakoś, że spór przerodził się w zjednoczenie, tak? To znaczy symbolicznie ci, którzy szli w orientacji prorosyjskiej, jak się mówi, albo raczej związanej z Ententą, Dmowski, Komitet Narodowy Polski, a z drugiej strony ci, którzy szli w szeregach czy austriackich, czy w ogóle po stronie państw centralnych, jak Józef Piłsudski, jego legiony, no to w sumie, mimo że zaczynali od oczywistego przeciwieństwa swoich aliansów, to w sumie znaleźli się na tej drodze bardzo blisko siebie i tak się dobrze złożyło, że gdy jeden walczył o granicę i organizował państwo na miejscu, jak Józef Piłsudski, to drugi z kolei poświęcał swój czas, siły, zdrowie temu, żeby walczyć o sprawy polskie traktatowo, tak, w Wersalu. To bardzo piękny przykład, możemy go ilustrować. Widać, że tam jest też rodzaj ustępstw Piłsudski, który zdaje sobie sprawę, że nie wystarczy, że swoich kolegów z Polskiej Partii Socjalistycznej zrobi premierem czy ministrami, tylko że tak naprawdę trzeba znaleźć jakiś rząd, który będzie reprezentował opinię narodową, stąd nominacja Paderewskiego, prawda? A z drugiej strony mamy Dmowskiego z tym może mniej znanym, ale ważnym gestem, gdy on właściwie z Paryża pisze do swoich partyjnych współpracowników z Narodowej Demokracji, żeby nie brali władzy, nie walczyli o władzę, bo nastroje są i tak silnie radykalne i lewicowe w tej strefie Europy, że lepiej, aby władzę mieli w Polsce ci, którzy sobie poradzą z tymi nastrojami, a nie wprost się będą z nimi konfliktowali. Więc oczywiście to jest ten moment kompromisowy. Ale pytanie, no cóż, lądujemy w rzeczywistości Polski nie 1918, tylko 2018 roku. Przypominamy sobie całą awanturę, tak można powiedzieć, która pozostanie w pamięci równie, co najmniej równie mocno, jak piękne obchody, tak, jubileuszu 11 listopada. No i teraz to jest jakaś lekcja, prawda? Czy można powiedzieć tak jakoś pocieszająco? No cóż, to zawsze Polacy się ze sobą spierają, są różnice, no, partyjne, mocne napięcia się przekładają na takie po prostu też i napięcia. Czy też jest to jednak coś no, jakoś patologicznego, tak? Tego rodzaju tak daleko idący spór. W związku z tym, jeśli patologicznego, no to wtedy pojawiają się najróżniejsze tłumaczenia. Jeśli to jest patologia bardzo daleko idąca, to obie strony oskarżają się o to, że ta druga strona to nie polskie reprezentuje interesy.
No tak,
wyrzuca się innych poza granice swojej wspólnoty.
No tutaj jakoś łatwo byłoby jakieś analogie, ale może różne te analogie byłyby za proste. Właśnie na przykład przenosić spory dwudziestolecia na dzisiejsze. Wydaje mi się, że jednak też no, mamy do czynienia z jakąś słabością naszego państwa, tak? Czy z pewnym brakiem takiej kultury politycznej. To znaczy, że pewne sprawy załatwia się w jakimś standardzie zachowań, tak? I tutaj trochę mieliśmy taką właśnie przepychankę różnych sił, tak? Sił powiedzmy bardziej liberalnych, sił no, rządzącej centroprawicy i ruchu narodowego i w tym jakby trójkącie obejrzeliśmy jakiś rodzaj no i poniewierania nieco prawa i poniewierania oponenta politycznego, tak? Ale ostatecznie też jakiejś zgody, tak? Tutaj no bezpośrednie, powiedzmy, kontakty przynajmniej z jedną ze stron tego sporu, przynajmniej do pewnego stopnia na takim poziomie no, koleżeńskiej, ale jednak niepublicznej rozmowy, no upewniają, że rzeczywiście do pewnego porozumienia poszło i nie było tak, że mieliśmy już samego 11 listopada czy właśnie awantury, czy awanturę polityczną, czy po prostu na ulicach nie działy się sceny dantejskie. Trochę można powiedzieć, że tak po polsku udało się to w ostatnim momencie pewnie przyklepać do pewnego stopnia, ale jednak te spory wszystkie strony nieco wyciszyły, tak? Oczywiście one pewnie wrócą w przyszłym roku, ponieważ sprawa po prostu Marszu Niepodległości jest sprawą nierozstrzygniętą, tak? To znaczy są pewne kwity własności jednej strony i jakiś rodzaj chęci przejęcia tego wydarzenia przez inną stronę. Natomiast sam marsz na stulecie no jednak był imponujący, można powiedzieć.
Tak, to jednak jest coś. Jeśli ktoś już się nie zdążył przestraszyć z powodu tego, że zahuczała petarda, to zdołał zobaczyć po prostu te ćwierć miliona tak, ludzi idących ulicami Warszawy. No, rzeczywiście hucznie, ale na sobie powiedzieć, że co to znaczy, my mieli iść co w milczeniu z białymi flagami.
No, ale możemy powiedzieć, że jakby w momencie jakby rozgrzewania tego sporu, tak, no bo niewątpliwie spór został rozgrzany przez jedną ze stron tak, tej sytuacji, no być może była jakaś nadzieja, że dojdzie do jakiejś kompromitacji. Tak, tego w ogóle tych obchodów przez to, że nie wiem, marsz właśnie zakończy się, jak bywało w dawniejszych latach, jakimiś zamieszkami czy niszczeniem mienia publicznego, prywatnego, tak? Jakby nic takiego się nie wydarzyło i to jakby w pewnym sensie, przy całej słabości tej sytuacji, jednak wydaje mi się, że był pewien rodzaj takiego sukcesu. Może to na małą skalę trochę jak to dogadanie się Piłsudskiego z Dmowskim, tak? W momencie krytycznym. To znaczy, że z jednej strony być może nasza taka swarliwość jest patologiczna, a z drugiej strony jest taki moment, w którym zawieszamy pewnego rodzaju spory i nie doprowadzamy do tragedii. Nie wiem, może to jest nauka, może to jest bardzo stara nauka, tak, która gdzieś się ciągnie od rozbiorów po prostu, tak? To znaczy rodzaj opamiętania, może nauka popowstaniowa, no nie wiem, tutaj sobie można różne analogie jakby konstruować. Chodzi mi o to, że dochodzi do takiego opamiętania, które jest trochę pozainstytucjonalne, tak? To znaczy, że rzeczywiście instytucje nie do końca się sprawdziły, prawo nie było szanowane, konstytucja, tak? Jakby tutaj zakaz tego marszu był jednak wbrew konstytucji, i dochodzi do jakiegoś takiego porozumienia jakby ponad niestety, ale no na szczęście też instytucjami państwa.
No, trzeba też powiedzieć, że oczywiście jakiekolwiek porozumienie zawsze jest możliwe nie tyle dzięki temu, bo ty trochę tak mówisz od tej strony, że jakby jesteśmy na tyle przestraszeni pewnymi konsekwencjami, że udaje się wyciszyć te najbardziej destrukcyjne głosy czy odruchy i w sumie ostatecznie zawrzeć jakiś kompromis, to jest jedna strona, mi się wydaje, rzeczywiście ważna. ważne medalu, tak to działa, tak, społecznie, ale z drugiej strony pewnie też musi być rzeczywiście to, od czego w naszej rozmowie zaczęliśmy, czy ty zacząłeś, musi być też jakiś akceptowany wspólny mianownik, tak, to jest... Ciekawe, bo nawet gdy strony sporu, tak jak w tym przypadku, to ten spór o niepodległości był takim laboratorium, ale doskonale w nim widzimy coś, co się ciągle w Polsce dzieje. Jest, gdy strony sporu, można powiedzieć, są, przejawiają czasami, czy w nich w każdym razie są obecne czynniki naprawdę destrukcyjne, naprawdę nie, jakby zamykające możliwość jakiegoś pozytywnego rozwiązania takiego w duchu dobra wspólnego. No i trzeba może uruchomić wtedy taki mechanizm, w którym po każdej z tych stron jest taka umiejętność wyciszania własnych ekstremistów, tak? Czy tych najbardziej rozemocjonowanych, ale nawet nie chodzi tylko o emocje. Czasami się mówi demony, tak? To znaczy gotowość do tego, żeby się tak bardzo odbić od przeciwnika, żeby mu pokazać, że się jest skrajniej i jeszcze skrajniej od niego różnym. Tak? Można powiedzieć, że porozumienie jest możliwe głównie wtedy, jeśli w każdej ze stron jest jakiś autorytet, który zachowuje z jednej strony suwerenność wobec tych rozmaitych odchyleń, a z drugiej strony umie się na wspólnej płaszczyźnie dobra wspólnego porozumieć z adwersarzami. Tak? No tutaj dlatego dajemy przykład Dmowskiego i Piłsudskiego, wracamy do niego, bo to mówimy jednak o ludziach, którzy mieli bardzo różne przywództwo. To kiedyś o tym Piotr Wierzbicki, lata temu pisał w Myślach staroświeckiego Polaka, że to oczywiście było bardzo różne przywództwo polityczne, bo to Piłsudskiego było bardziej trochę takie na wzór dowódcy właśnie wojskowego, trochę takiego znającego, mającego swoje plany w głowie i wymagającego w związku z tym szybkiej manewrowości od swoich podkomendnych, prawda, którzy nie do końca wszyscy musieli rozumieć plany marszałka czy komendanta. W przypadku Dmowskiego, tak mówił Piotr Wierzbicki, wyobraźmy sobie, lat temu ten autor tak to sobie rozważał. Nie wiem, czy dzisiaj by to wszystko powtórzył, ale wtedy tak było. Mówił Roman Dmowski, bardziej przywództwo takie w stylu łacińskiej, tak, cywilizacji, gdzie się z kolei wykłada swoje zasady i jakby przekazuje swoim uczniom, tak, że oni mogą w konkretnej sytuacji powtórzyć zachowania, działania swojego przywódcy, nawet nie znając konkretnych jego dyrektyw w takiej czy innej sprawie. No to oczywiście, przy tych wszystkich różnicach tego przywództwa, to mamy do czynienia z silnym bardzo autorytetem. Jedną ze słabości Polski w latach 30. już po śmierci marszałka było na przykład to, że zabrakło tego rodzaju dysponujących autorytetów, prawda, które potrafiłyby odcinać to, co niepokojące, tak, także w swoim własnym obozie. My tutaj, mówiąc cały czas, jakoś mając w pamięci te niedawne wydarzenia i Polskę roku 2018, no to musielibyśmy powiedzieć, że gdzieś tam takie wirusy groźne również krążą. Tak? Z jednej strony trudno byłoby stronę liberalną w całości obciążać jakąś wrogą polskiej niepodległości tradycją, to byłoby nadużycie, ale gdzieś tam jest problem panowania nad taką bardzo wobec Polski i jej niepodległości kpiarską, czy zdystansowaną taką opinią, tak? Trochę...
Ja bym powiedział, że to jest, właśnie się nad to zastanawiałem teraz, jak mówiłeś. Wydaje mi się, że nie musimy tego nawet klasyfikować w taki sposób, że nie wiem, strona liberalna jest niechętna niepodległości, tylko raczej jest to taki, zresztą wydaje mi się, że tutaj jest takie nawiązanie do czasów i przedrozbiorowych, taka tendencja do takiego nieustannego dopasowywania po prostu polskiego modelu życia do tego, co akurat jest modne na Zachodzie. Taki polski okcydentalizm, bym powiedział.
No tak.
I nieustanne podciąganie, znaczy myślenie o Polsce jako miejscu, które nieustannie trzeba podciągać do tego, co aktualnie jest we Francji, czy w Niemczech, czy tam w Stanach Zjednoczonych, kto tam woli, tak? Co sobie, które państwo wybrać. Bo jakby, że Polska jest zawsze niedostatecznie sobą, ale sobą będzie dopiero wtedy, jak będzie taka jak inni, tak? Więc to nie jest jej chętność niepodległości, bo pewnie nikt nie chce wyzbyć się swojego rządu i granic. Natomiast niewątpliwie jakby taka niechęć do do jakiejś takiej wewnętrznej kultury, bym powiedział, polskiej.
Nie, bo nie myślałem o tak daleko idącym oskarżeniu. Raczej właśnie mówię tylko o tym, że czasami w momencie sporu, napięcia, na wierzch wychodzi to, co akurat jest tam ekstremalne i czasami ma się wrażenie, że ta mentalność, którą ty tutaj streściłeś, bardziej kolonizacyjna, to znaczy, że jakby powiedzieć, jest się elitą w koloniach i wobec metropolii się odpowiada za to, czy miejscowi Zulusi odpowiednio się zachowują i czy nie będziemy musieli się wstydzić potem gdzieś tam na koncercie.
No wiesz, prezydent Wojciechowski też mógł się wycofać do Poznania i pisać listy do Francji, no, prawda, że tutaj w Polsce się źle dzieje, prawda, do Anglików pisać i tak możemy sobie taki scenariusz wyobrazić.
No więc oczywiście ten odruch. Z drugiej strony odruch, niewątpliwie, gdy są oskarżenia o nie tyle nacjonalizm, ile tak, szowinizm, tak? Czy gorzej jeszcze jakieś rasowe ideologie, no to coś takiego gdzieś tam czasami miga, tak? W tych szeregach, potężnych szeregach Marszu Niepodległości. No ale znowu, właśnie na tej zasadzie, jak można powiedzieć, że miga, nie wiem, na stadionach, że miga na koncertach rockowych, że gdzieś tam jest masę, w każdym potężnym ludzkim zgromadzeniu, no z jednej strony jest taki niepokój, zarażeniem się czymś, co wybucha nawet wbrew woli organizatorów. Z drugiej strony, no zdolność organizatorów do tego, żeby sobie z tym poradzić. Wracamy do rozmowy o Polsce zjednoczonej i podzielonej. Cały czas zastanawiamy się trochę, na ile ten cud zjednoczenia ludzi bardzo różnych w roku 1918, na ile on daje się nam kontynuować w naszym ostatecznie bardzo spokojnym czasie niepodległości roku 2018. Bardzo spokojnym, no państwo się może obruszą, ale w tym sensie, że no nie jest to czas okopów dzielących Europę i po prostu trwającej wojny. Jesteśmy w czasach pokoju, nawet jeśli ktoś powie, że dzisiaj wojny odbywają się w sposób bezkrwawy, czy prawie bezkrwawy, i że ciągle dzieją się napięcia, spory polityczne i gospodarcze, także interesy w Europie mają swoich bojowych rzeczników i tu się też toczą jakieś konflikty, to mimo to, no cóż, jesteśmy w Polsce mającej swoje państwo, mającej swoje instytucje, w Polsce, która przynajmniej no, wedle takiego prostego przewidywania, no, ma te podstawowe gwarancje, także również światowe i europejskie swojej samodzielności. No i to jest takie może wymarzone pole, żeby zwyczajnie kultywować swój instytucjonalny porządek państwowy, a my rozmawiamy nie o tym, nie o takiej pracy nad tym, tylko rozmawiamy o tym, że Polacy się zdążyli pokłócić, jak mieli świętować swój jubileusz niepodległości. Można powiedzieć, przeciw naszemu zjednoczeniu dzisiaj jest oczywiście, jak w historii każdego narodu, mnóstwo różnych czynników takich, które nas skłaniają do rozbicia wszystkich, poczynając od tych bardzo starych tendencji jeszcze zaborowych czy rozbiorowych, tak? Nieustannie każdy komentator po każdych wyborach w Polsce ogólnopolskich mówi o granicach zaborów. Znowu to wróciło przy naszych niedawnych wyborach lokalnych, ale to jest tylko jeden, tak? Jakiś poziom. Ciągle mówienia o królewiakach z Kongresówy i o Galicjanach i o Wielkopolakach. Coś tam z tego cały czas jest aktualne. Każda partia, która ma zagłębie swojego posiadania w jakimś jednym z tych obszarów, po każdych wyborach sprawdza, czy udaje jej się przebić
przez granice dawnych zaborczych państw.
To jest geograficzno-historyczna granica, ale jest też jakaś mentalnościowa. O niej trochę zaczęliśmy mówić. Jest jakieś poczucie, że Polska przetrwa, jeśli będzie, znaczy może inaczej, że to, co warte kontynuowania z Polski, to przetrwa wtedy, jeśli uda nam się zaadaptować, umieścić w jakiejś takiej szerokiej wspólnocie mającej jakieś swoje własne lojalności. Tak? No Polacy w Galicji byli tak mocno, w znacznym stopniu przywiązani do tronu najjaśniejszego pana, że to trudno nam może dzisiaj sobie wyobrazić, ale jeszcze w Polsce niepodległej po roku 18 zdarzało się, że starsi ludzie powiadali, o tak, lepiej było przed wojną. Dla nas dzisiaj słowo przed wojną, dla mojego pokolenia znaczyło tęsknotę za Polską niepodległą. Tak było przed wojną, coś było przedwojenne, ale dla tamtych ludzi tym lepszym przedwojennym czasem był czas, gdy wszystko, gdy mijały lata pokoju pod panowaniem cesarza. Ale to oznaczało dla nas, jak na to dzisiaj popatrzymy, no to to oznacza po prostu takie marzenie o tym, że jest się Polakiem w jakiejś wspólnocie, która jest pewniejsza niż Polska. Jest pewniejsza, spokojniejsza, a jest porządna. Do kościoła się chodzi, wszystkie splendory, biedne uroczystości, Polacy mają swój samorząd.
To no ale to w innym pięknego. Odcieniu to tęsknota za czasami socjalizmu, prawda? Małą stabilizacją, tak. Że no owszem, nie byliśmy tak zupełnie suwerenni, ale jednak było spokojnie, prawda? Nie było tych wojen politycznych. No w ten sposób ludzie, czy jakieś socjalne, prawda? O, socjalne takie zabezpieczenie. Szczególnie w latach 90. to silne, kiedy zmiany były drastyczne i ofiar transformacji było wiele, tak? To ludzie wspominali, że no przecież i w czasy, i tam no jeszcze kartek to już nie chcieli wspominać, ale czasy na przykład gierkowskie, tak? Taką małą stabilizację chętnie wspominali, że pierwsze samochody byli w stanie sobie kupić czy pojechać na Węgry.
Tutaj to bardzo ładnie pasowało, bo można było powiedzieć, że Polska była jakimś składnikiem takiego czy innego, ale wielkiego jakiegoś obozu. No nieprzyjemne były te wszystkie rzeczy związane z różnymi prześladowaniami, czy tak, ale no, z czasem pamięć o tym gaśnie. No ale dobrze, to jest jeden nurt, to jest taka mentalność, że bezpieczniej nam będzie, jeśli nie będziemy mieli tak naprawdę tej niepodległości.
Ale to trochę wynika z tego, że ta niepodległość istnieje. Jest po prostu też taką rzeczywistością nieokrzepłą, tak? Moim zdaniem po 30 latach, tak, Polski, takiej no niepodległej, jakby ciągle widzimy, że to nie jest państwo, które przecież takie stabilne. Moim zdaniem dobrze to właśnie było widać w tym sporze o Marsz Niepodległości. Znaczy każda strona w jakiś sposób zawiniła wobec tego, co byśmy uważali za taki standard dobra wspólnego, jakbym nawet powiedział, tak? Strona rządząca w sumie nie przygotowała się do obchodów, więc postanowiła dokonać przejęcia czyjejś imprezy, tak? Prezydent Warszawy, tak nie cierpiąc swoich przeciwników politycznych, wjechała tak naprawdę na konstytucję, tak? Zakazując marszu. A znowu jakby ruch narodowy no nie potrafił zadbać o to, żeby nie było właśnie na przykład tychże rasistów, tak? Którzy gdzieś tam się pojawili, którzy są zaraz łatwym pretekstem do tego, żeby w ogóle wykluczyć całą imprezę poza jakiś, no na jakiś margines w ogóle życia publicznego, że to 250 tysięcy, prawda, patologicznych nacjonalistów przeszło przez Warszawę, tak? Jak mogliśmy przeczytać, nie wiem, w New York Times czy prasie innej zachodniej. Że to są takie drobne elementy nieokrzepłego państwa, które często zniechęcają Polaków i właśnie pozwalają im snuć, że aż właśnie w Egipcie to właśnie było tak dobrze, jak Izrael mówił, prawda? Lepiej było niż jak wyszliśmy. Gdzie ty nas, Mojżesz, uprowadzisz?
A, ty biblijnych nawiązań się doszukałeś. Ale myślę, że bardzo dobrze wyliczyłeś przed chwilą już w odniesieniu do naszej polskiej sytuacji. Te różne, niekiedy drobne, czasami poważniejsze grzeszki, grzechy, które powodują, że rzecz, która tak naprawdę mogłaby nas jednoczyć, staje się przedmiotem niepotrzebnie jątrzącego sporu, w którym na powierzchnię wychodzą akurat ci, których chcielibyśmy najmniej słyszeć. Z jednej strony zwolennicy takiej uderzającej w polski patriotyzm adaptacji, tak? Pragnienie, żeby być jak Europejczycy, tak? Jacyś tacy, którzy nie istnieją, ale tacy w ogóle Europejczycy. Z drugiej strony ci, którzy myślą sobie, w Polsce będzie dobrze, jeśli Polak będzie rządził, ale Polak będzie rządził, to znaczy będzie, nie wiem, rozstawiał po kątach tych, których uzna za nie Polaków, no jest to ta sytuacja. A i w końcu i tacy, którzy mówią, no cóż, może sami nie mamy tej zdolności mobilizowania w tej chwili tych no, organizacji, nastrojów, emocji, ale zawsze jako rzecznicy władzy mamy rację. My, jako reprezentanci instytucji. To są wszystko grzechy i grzeszki, które pewnie tak jak kiedyś, tak dzisiaj mogą składać się na polskie rozłamy, w momencie wielkiej potrzeby polskiego zjednoczenia. Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium w niedzielę, następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Bilczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.